Astronocnik. Astronocnik to podcast dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z astrofotografią. Dla tych, którzy już trochę wiedzą, o co chodzi. Dla tych, którzy po prostu lubią słuchać. A także dla ciebie. Zaczynajmy.
Dobry wieczór. Nie wiem jak ty, ale ja czasem dostaję takie pytanie dotyczące tego, jak to się dzieje, że takie zdjęcie powstaje. Mówię oczywiście o zdjęciu astrofotograficznym. Często, gdy zamieszczam je na jakimś statusie, niektórzy znajomi pytają, jak się robi takie zdjęcie. Inna sprawa jest taka, że czasem jest tak, że zapowiadam, że będę fotografował, bo zapowiada się świetna noc, czysta, z pięknym niebem i na drugi dzień wszyscy mówią, pokaż zdjęcia. No i ja wtedy odpowiadam, no tych zdjęć jeszcze nie ma, a tak naprawdę z dzisiejszej sesji będzie tylko jedno zdjęcie, a właściwie tylko jeden kawałek zdjęcia. I wtedy pojawiają się pytania, jak to, co to jest ta sesja i tak dalej. Spróbuję dzisiaj jakimś prostym językiem to wyjaśnić. Oczywiście będzie tutaj sporo ogólności, po to, żeby on był łatwy do zrozumienia, a być może będzie tak, że postanowisz wykorzystywać ten odcinek do tego, by odpowiadać na takie pytania, no bo przyznam szczerze, po jakimś czasie, pewnego razu napisałem takie krótkie streszczenie tego, jak powstają zdjęcia, bo po prostu za każdym razem już mi się tego nie chciało tłumaczyć. No dobrze, spróbujmy pochylić się nad tym tematem. Jak powstaje zdjęcie astrofotograficzne? Pierwszą rzeczą, gdy robisz zdjęcie astrofotograficzne, to musisz wiedzieć, co będziesz fotografował. Mówiąc co, mam na myśli nie tyle sam obiekt, ale raczej to, jakiego rodzaju jest to obiekt i co się kryje za światłem, które będziesz chciał rejestrować. Trochę to brzmi zagadkowo, spróbuję to rozwiać. W odcinku dotyczącym filtrów astrofotograficznych powiedziałem, że różnego rodzaju filtry służą do fotografowania różnego rodzaju obiektów. Jest tak dlatego, że ty decydujesz o tym, którą część pasma widzialnego, pasma światła będziesz fotografował. Posłużę się takim klasycznym przykładem galaktyki w Andromedzie M31. To jest galaktyka, którą z reguły, z założenia, najprościej fotografować bez filtra, czyli innymi słowy z takim filtrem UV i R-CAT, czyli fotografujesz jak najwięcej pasma, które wpada z tej galaktyki. Dlaczego? Ze względu na to, co ono emituje. Ale robi się również takie zdjęcia, na które nakłada się jeszcze inne warstwy. Warstwę wodoru i warstwę tlenu, która pozwala na uwypuklenie dodatkowych elementów, których będzie ci bardzo trudno wyłonić z takiego typowego zdjęcia. Więc wtedy użyjesz konkretnych filtrów, które zablokują światło to najbardziej powszechne, czy to na którym tobie najbardziej w pierwszej wersji zależy, ale wyodrębnią to, na którym teraz się będziesz chciał skupić. Więc wybór filtru pomoże ci zdecydować o tym, co konkretnie będziesz rejestrował. Ale to może taka wskazówka bardziej dla osób, które będą fotografowały, a dla osób, którym będziemy to tłumaczyli, no to idźmy dalej. Czyli mamy wybrany obiekt, zdecydowaliśmy, że będziemy fotografowali taki obiekt. Już wiesz, albo już się domyślasz, że nie wystarczy zrobienie tylko jednego zdjęcia, dlatego że za mało zbierzesz materiału. I czym jest ten materiał? Ten materiał, często się pojawia takie określenie w kontekście zdjęć, gdy ktoś publikuje jakieś zdjęcie, to ktoś pyta, ile jest materiału w tym zdjęciu. Tak jest dlatego, że chcemy wiedzieć, ile czasu na przykład ktoś poświęcił na zrobienie takiego zdjęcia, choćby po to, żeby odnieść się do siebie, czy jesteśmy w ogóle w stanie podołać takiej próbie. No to taki przykład. Jeśli widzę obiekt, który na zrobienie którego ktoś potrzebował 130 godzin, no to ja wiem, że w warunkach polskich fotografowanie takiego obiektu oznacza fotografowanie go w ciągu roku, może 2 lat, bo biorę pod uwagę sytuację, że skracała się będzie noc, jeśli to jest obiekt letni, albo nie będę go widział przez całą noc, więc będę fotografował tylko po krótkim okresie czasu. Biorę na to nakładkę, że w Polsce mamy piękną pogodę, w której głównie towarzyszą chmury, no więc tak to może wyglądać. Wracając do sedna sprawy. Ilość materiału będzie w dużej mierze kluczowa do tego, jak zdjęcie będzie wyglądało. A więc robi się tych zdjęć po prostu dużo. Fotografuje się je w tak zwanej sesji. Czyli na przykład decydujesz, bo twój montaż na to pozwala, twój teleskop i tak dalej, że jedno zdjęcie będzie trwało 5 minut. Ustawiasz to zdjęcie na czas 5 minut, jeśli fotografujesz aparatem, wybierasz jakieś ISO, na przykład ISO 800. Jeśli fotografujesz astrokamerą, wybierasz tak zwany gain, który jest w pewnym sensie odpowiednikiem ISO, ustawiasz go na wartość, która dla Ciebie jest ważna, istotna, być może to jest ta najlepsza, która jest dla Twojej kamery i fotografujesz. Powiedzmy, że robisz zdjęcie 5-minutowe. Takie zdjęcie pojedyncze, jeśli nie jest to dobrej jakości niebo, tylko na przykład niebo miejskie, takie jak u mnie, to prawdopodobnie na tym zdjęciu niewiele będzie widać. Niewiele będzie widać obiektu, który chcesz zarejestrować. Być może będzie to dosyć jasny obiekt, na przykład mgławica Rosetty, którą całkiem dobrze widać, nawet na pojedynczej klatce, przy zastosowaniu filtru H-alpha-O3, ale to zdjęcie będzie niosło za sobą pewne mankamenty. Po pierwsze, nie będzie na nim tak dużo detali jak na finalnym zdjęciu, które widzisz, a po drugie, zobaczysz coś, co bardzo przeszkadza w astrofotografii, a tym czymś jest szum. Jak poprawić te dwa braki, o których powiedziałem, czyli kwestię szumu i kwestię detali na zdjęciu? Można to zrobić najprościej, jak się tylko da, powtarzać to zdjęcie wielokrotnie. I upraszczając, im więcej zrobisz takich zdjęć, tym więcej zbierzesz materiału na zdjęcie. Czyli każda kolejna klatka tego samego obiektu w takim samym kadrze będzie przybliżała Cię do tego, że będziesz widział coraz więcej. To będzie Ci potrzebne do tego, że gdy zbierzesz takich zdjęć odpowiednią ilość, na przykład 100, to będzie 500 minut zdjęć. To będzie ilość zdjęć, która pozwoli Ci na to, żeby wyodrębnić z tego obiektu, który chcesz, tyle detali, które będą Cię satysfakcjonowały i tak dalej. Oczywiście mówiąc to, nie mówię, że to jest wartość wzorcowa i do niej należy dążyć, to jest tylko przykład. Chodzi o to, że zbierasz jak najwięcej takich zdjęć. Gdy je zbierzesz, musisz je ze sobą połączyć, no bo same w sobie, tak naprawdę, w uproszczeniu, to każde zdjęcie będzie takie same. Ono niczego nowego nie będzie wnosiło, to nie jest tak, że robisz tych zdjęć 100, po to, żeby z nich wybrać najlepsze zdjęcie i to będzie to, którym będziesz się zajmował, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że zbierasz te zdjęcia po to, by potem ułożyć je w stos. Innymi słowy, chodzi o to, żeby je potem połączyć. Tego się nie robi ręcznie. W tym celu używa się specjalnych programów, które służą do tak zwanego stakowania zdjęć, czyli innymi słowy łączenia tych wszystkich zdjęć w jedno. Oczywiście warto wybrać te zdjęcia, które się do tego nadają. No bo w trakcie takiej sesji mogą wydarzyć się różne zdjęcia, różne rzeczy, które zniszczą takie pojedyncze zdjęcie. Na przykład ktoś zajrzy w teleskop, zaświeci w teleskop, z jakiegoś powodu to zdjęcie wyjdzie rozostrzone, przejdą chmury. Warto więc wybrać te zdjęcia, które będą najlepsze. Niektóre programy do stakowania umożliwiają automatyczny wybór tych zdjęć, które finalnie zestakują. I na przykład popularny, darmowy Deep Sky Stacker, który jest dostępny na Windowsa, możesz mu zadać takie ćwiczenie, żeby stakując zdjęcia wybrał na przykład 80% zdjęć najlepszych ze wszystkich, które zrobiłeś. Ale żeby to zdjęcie miało prawdziwą wartość, to oprócz tego, że musisz zebrać tak zwany materiał, czyli dużo zdjęć, musisz go też uzupełnić o tak zwane klatki kalibracyjne. Klatki kalibracyjne są takim rodzajem zdjęć, które pozwalają na usunięcie pewnych mankamentów, które niesie za sobą sam aparat lub sama astrokamera. W uproszczeniu są trzy rodzaje takich klatek kalibracyjnych. To są tak zwane darki, flaty i biasy. Co to za klatki? Nie będę się może nad tym zbytnio rozwodził, do czego one służą, ale pokrótce powiem. Biasy to są takie klatki, które są bardzo krótkie z zamkniętym obiektywem. Darki to takie, które robisz w takich samych warunkach, też z zasłoniętym obiektywem, dokładnie z takim samym czasem, jak robisz te zdjęcia, na których zbierasz materiał i w takiej samej temperaturze, w której fotografowałeś. Flaty to są takie klatki, które są zaświetlone równomiernie na całej powierzchni. Do tego służy specjalna flatownica, taki element świecący, który nakłada się na obiektyw po to, aby można zrobić takie zdjęcia. W efekcie takie zdjęcie pozwoli Ci usunąć pewne mankamenty, które się pojawiają na matrycy, na przykład jakieś paprochy, włoski, plamki, tego typu rzeczy. Więc musisz mieć taki zestaw klatek kalibracyjnych do tego, żeby być w stanie robić zdjęcia we właściwy sposób. I programy do stakowania, o których powiedziałem, uwzględniają takie klatki. I gdy będziesz stakował, możesz, a nawet powinieneś takie klatki dołączyć do tego i wtedy efekt finalny, czyli zdjęcie, które wypluje taki program, będzie zdjęciem, które będzie przygotowane do dalszej obróbki. A więc musisz zestakować zdjęcie, w skład którego będą wchodziły zdjęcia podstawowe, tak zwane lighty, czyli ten materiał, który zbierasz, oraz klatki kalibracyjne, biasy, darki, flaty. Ile tych klatek kalibracyjnych powinno być? No, przyjmuje się, że powinno być ich przynajmniej około 30 każdego rodzaju i dzięki temu będziesz w stanie mieć dobrej jakości zdjęcie. Jak powiedziałem, na klatkach kalibracyjnych nie zatrzymałem się zbyt długo, więc nie tłumaczyłem dokładnie, jak się je robi. Jeśli Cię to interesuje i chcesz, żebym zrobił o tym odcinek, to napisz w komentarzu do tego odcinka albo napisz mi maila, a jeśli nie, to po prostu poszukaj w internecie odpowiedzi na pytanie, jak zrobić klatki kalibracyjne do astrofotografii. Jest bardzo dużo materiału, które w prosty sposób to tłumaczą. Nie jest to nic skomplikowanego, wymaga po prostu tylko zrozumienia tego tematu i to wszystko. Zebrałeś już zdjęcia, masz klatki kalibracyjne, masz materiał, wrzucasz to w program, który będzie stakował te zdjęcia, program rozpoczyna swoją pracę i ją zakończył. W efekcie będzie to zdjęcie, które się nazywa tak zwanym stakiem. To jest zdjęcie, które zawiera w sobie wszystkie te informacje, które właśnie zgromadziłeś. Jest to pojedyncze zdjęcie i to pojedyncze zdjęcie, jak zauważysz, ma większy rozmiar jako pliku niż pojedyncze zdjęcia. No tak jest dlatego, że po prostu zostało napakowane dodatkowymi informacjami, które pozwoliły Ci wzbogacić to zdjęcie o dodatkowe dane, ale też poprawić jego jakość, na przykład zredukować szumy, wydobyć detale i tym podobne rzeczy. Okej, no to masz takie zdjęcie, co dalej? No jeśli otworzysz to zdjęcie w jakimkolwiek programie do edycji, to zobaczysz, że na tym zdjęciu niewiele widać. Może jaśniejsze gwiazdy, może jakiś zarys mgławicy, który fotografowałeś, ale najpewniej jedyne co zobaczysz to ciemność i kilka ledwie widocznych gwiazd. Nie przejmuj się tym, bo to bardzo dobrze. To zdjęcie samo w sobie jest zbieraniną materiału. To nic innego jak pełna biblioteka książek, która ma ogromny obszar, jest wypełniona bardzo specyficzną, trudną, mądrą wiedzą. To są tysiące kartek, stron różnych informacji, z tą różnicą, że ta biblioteka ma zgaszone światła. I ty patrząc na to zdjęcie, na to swoje zdjęcie zestakowane, widzisz właśnie to, co zobaczyłbyś wchodząc do takiej biblioteki. Czyli prawdopodobnie nic. I teraz cała sztuka polega na tym, żeby wydobyć to światło na światło dzienne. W związku z tym powinieneś to zdjęcie obrobić, dlatego że jest ono wzbogacone, wyposażone w ogromną ilość zdjęć, w ogromną ilość materiału, w ogromną ilość szczegółów, danych, które zgromadziłeś podczas swojej sesji astrofotograficznej. I do tego celu służą programy do obróbki zdjęć. Możesz stosować różne, możesz korzystać z darmowych narzędzi, choćby takich jak GIMP, choćby takich jak Cyril. Możesz też korzystać z płatnych programów, które umożliwiają obróbkę zdjęć, na przykład z Photoshopa popularnego, czy też bardziej zaawansowanego i dedykowanego do astrofotografii programu PixInsight. Jakkolwiek nie zrobisz, to ta część od zrobienia staku do finalnego zdjęcia będzie już trochę Twoją kreacją, czyli wydobyciem z tego zdjęcia tych szczegółów, które Tobie się podobają, na które Ty chcesz zwrócić uwagę, które Ty chcesz podkreślić i kolory, których Ty chcesz nasycić. Tu wchodzimy trochę w taką filozoficzną część robienia zdjęć astrofotograficznych. To może temat na inny odcinek, czyli skąd się biorą kolory i czy one są prawdziwe. No ale to może nie teraz. Faktem jest to, że wtedy dopiero powstaje takie finalne zdjęcie. I gdyby wrócić do samego początku, czyli jak to się dzieje, że powstają zdjęcia astrofotograficzne, to w skrócie mówiąc, po prostu trzeba zebrać dużo materiału. Dużo nocy poświęcisz na to, by zbierać ten materiał. W związku z tym czasem to będzie wyglądało tak, że po jednej nocy zbierzesz na przykład 3 godziny materiału na zdjęcie, kolejnej nocy kolejne 3, kolejnej nocy kolejne 3 i po takich 3 nocach, gdy ktoś cię zapyta, ile masz zrobionych zdjęć, to właściwie odpowiedź na to pytanie jest, że wciąż zbierasz na jedno zdjęcie. Oczywiście bardzo to upraszczam, bo na przykład ja stosuję taką metodę, mój montaż astrofotograficzny AM3 na to pozwala, że jeśli mam ustawiony teleskop na balkonie, no to ja wiem, że na przykład teraz na przełomie marca, kwietnia jestem w stanie fotografować mgławicę trąba słonia i mogę ją fotografować powiedzmy od godziny 22. W związku z tym mój teleskop wie, że na przykład do godziny 22 po zachodzie słońca, po zapadnięciu nocy astronomicznej, a fotografuję no powiedzmy jakąś gromadę kulistą, którą widzę ze swojego balkonu. Właściwie to nie widzę, bo mam zbyt jasne niebo, ale mój teleskop jest w stanie ją zarejestrować. O godzinie 22 zmienia filtr, którym będzie fotografował, ustawia się na mgławicę trąba słonia i zaczyna ją fotografować. I robi to do godziny mniej więcej 1.30, 2.30, bo wtedy teleskop zaczyna już powoli wchodzić na balkon sąsiada, więc już nie jest w stanie. Więc wtedy teleskop zmienia swoją pozycję i zaczyna fotografować inny obiekt, który w tym czasie jest dostępny. W efekcie na przykład w ciągu nocy mój teleskop zbiera dane, czy zbiera materiał do kilku obiektów. Czyli tak naprawdę w ciągu jednej nocy rejestruje 3 obiekty. Oczywiście jedna noc nie wystarczy do tego, żeby teleskop czy sprzęt mój zebrał tyle materiału, żeby on się nadawał już do obróbki. I taką sekwencję będę musiał powtórzyć. Może przez kilka, może przez kilkanaście nocy, zależy od tego, ile materiału będę potrzebował, a ta ilość będzie zależała w pierwszej kolejności chyba od tego, jak jasny jest obiekt, który fotografuję oraz jak dobrej jakości mam niebo. W moich warunkach, gdzie skala jasności nieba zahacza o Bortle 8-9, no to potrzebuję tych klatek w okolicach setki, żeby to miało sens i żeby takie zdjęcie miało wartość. A więc podsumowując, zbieranie materiału astrofotograficznego wymaga cierpliwości. Jest to fajna pasja, ale wymaga też dużo świadomości i czasem ci, którzy pytają, jak to się dzieje, że powstaje takie zdjęcie, do końca nie rozumieją, że potrzeba na to różnych rzeczy, a między innymi wielu zdjęć, które dostarczą dużo materiału. To jeszcze tak na koniec, chociaż wydaje mi się, że to jest logiczne, dlaczego potrzebujemy tak dużo zdjęć tego samego obiektu? No nie chodzi tylko o uzyskanie detali i o likwidację czy zminimalizowanie szumu, ale też chodzi o to, że to nic innego jak takie przedłużenie otwarcia migawki. Czyli na przykład jeśli robimy jedno zdjęcie 5-minutowe, to migawka jest otwarta 5 minut i zbierze światła tyle, ile jest w stanie zebrać w 5 minut. Jeśli zrobimy dwa takie zdjęcia, to tak, jakby migawka, oczywiście w uproszczeniu, była otwarta 10 minut. To na przykładzie wody i deszczu, o których mówiłem w jednym z pierwszych odcinków. To jest taka sytuacja, że chcesz napełnić swoją wannę wodą, ale w domu nie masz wody, więc potrzebujesz ją zebrać w trakcie deszczu. Więc wybiegasz na 5 minut z miską na dwór, deszcz napada do miski przez 5 minut, wracasz, wlewasz tę zawartość do wanny i robisz jeszcze jeden kurs z miską i znowu 5 minut czekasz na łapanie deszczu i powtarzasz tę czynność. Jak łatwo zauważysz, im więcej takich kursów na 5-minutową miskę zrobisz, tym bardziej napełnisz wannę. I dokładnie taka sama zasada jest w kwestii robienia astrofotograficznych zdjęć. Oczywiście w uproszczeniu. Mam nadzieję, że nie skomplikowałem za bardzo, a mimo to podobał Ci się ten odcinek, bo zwrócił uwagę na to, co czasem chodzi nam po głowie. A więc jeśli ktoś zada Ci kiedyś pytanie, jak powstają zdjęcia astrofotograficzne, to może uznasz, że ten odcinek będzie na to świetną odpowiedzią. Jakkolwiek nie jest, wyczekuj najbliższej, pogodnej i pięknej nocy, rozstawiaj sprzęt i rób zdjęcia. A jeśli to, co robię, ma dla Ciebie znaczenie i Ci się to podoba, możesz postawić mi wirtualną kawę, a link do tego znajdziesz w opisie tego odcinka. Na dziś życzę Ci przyjemnego, ciemnego, rozgwieżdżonego nieba. Dobranoc.